Dzień dobry, nazywam się Joanna Becker, jestem wiceszefową polityki Insight i zapraszam na rozmowę, które nagraliśmy podczas naszej konferencji Ryzyka i Trendy. Z naszymi gośćmi dyskutowaliśmy o przyszłości demokracji i mediów, o suwerenności i Europie, o globalnych zagrożeniach i potrzebie bezpieczeństwa, o gospodarce i klimacie. W naszych rozmowach wskazujemy najważniejsze trendy, zerkamy w przyszłość, próbujemy uporządkować rzeczywistość. Stawiamy pytania, unikamy dogmatów i szukamy drogowskazów.
Mała liczba personelu, to dotyczy zarówno lekarzy, pielęgniarek, również ratowników medycznych. To jest rzecz, która jest najważniejsza, bo jak pokazuje właśnie ta historia ostatnich kilku miesięcy, sprzęt można kupić, szpitale tymczasowe można postawić, łóżka można dostawić, trzeba przebudować piramidę świadczeń. To znaczy, że leczenie jednak powinno się odbywać przede wszystkim na tych niższych poziomach piramidy świadczeń. Ja mówiąc o piramidzie, to mam na myśli tą strukturę, gdzie na dole jest podstawowa opieka zdrowotna, potem ambulatorium, a na końcu szpital. A można powiedzieć, że my w Polsce mamy do czynienia z odwróconą piramidą. Szpitalnictwo ma być szczytem tej piramidy, ale żeby je zreformować, to na pewno trzeba zmienić strukturę właścicielską. Mamy bardzo dobry program, który jest realizowany od kilku lat. On się nazywa POZ Plus, tak jak wszystko ostatnio jest z plusem.
Epidemia koronawirusa uwypukliła szereg zaniedbań i strukturalnych problemów w polskim systemie ochrony zdrowia. Niedobory kadr, niedoinwestowanie placówek i trudności w dostępie pacjentów do usług zdrowotnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski opowiada nam, jak chciałby usprawnić system ochrony zdrowia, jak powinniśmy go finansować i dlaczego powinien być centralnie zarządzany. Rozmowę prowadzi Piotr Żakowiecki, starszy analityk do spraw zdrowotnych polityki Insight.
Naszym gościem jest dr Adam Niedzielski, minister zdrowia. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
Panie ministrze, nasza rozmowa będzie dotyczyła głównie przyszłości, natomiast siłą rzeczy musimy się troszkę odbić od obecnej sytuacji pandemicznej. Chciałem pana zapytać na początek o to, co w pana ocenie jest najważniejszym wnioskiem z dotychczasowego przebiegu pandemii, jeśli oceniać to, w jaki sposób system ochrony zdrowia działa, co nie zadziałało, no i co powinno zostać skorygowane. Tak, żeby uniknąć takich najgorszych skutków pandemii w przyszłości, w tym roku i być może w kolejnych.
Myślę, że rzeczywiście pandemia była takim okresem intensywnej nauki i badania tego, co jest wąskim gardłem w systemie. I na pewno jedna z kluczowych nauk jest taka, że ta mała liczba personelu, to dotyczy zarówno lekarzy, pielęgniarek, również ratowników medycznych, to jest rzecz, która jest najważniejsza, bo jak pokazuje właśnie ta historia ostatnich kilku miesięcy, sprzęt można kupić, szpitale tymczasowe można postawić, łóżka można dostawić, natomiast personel jest wtedy właśnie tym elementem, który działa tak jak wąskie gardło i nawet jak zbudujemy wiele nowych szpitali tymczasowych, to nawet jak je obsadzimy, to wtedy odbędzie się to oczywistym kosztem pozostałej części systemu, czyli po prostu zaczniemy zaniedbywać choroby w innych zakresach, co tak samo odbija się na publicznym zdrowiu i niestety generuje tak zwany deficyt zdrowotny. Więc na pewno personel, zapewnienie i jego liczebności, ale też takich warunków pracy, które będą powodowały, że można się koncentrować tylko i wyłącznie na leczeniu, a nie na debatach dotyczących czy chociażby poziomu wynagrodzeń, czy sytuacji przede wszystkim materialnej, to na pewno ułożenie tych dwóch rzeczy to jest takie wyzwanie najbardziej strategiczne w sensie najdłuższego horyzontu czasowego, bo niestety nie da się w ciągu nawet jednej kadencji wyprostować spraw, które są zaniedbaniem wieloletnim. Mówię tu o zmniejszeniu w pewnym momencie w latach 90. kształcenia na kierunkach medycznych i to się teraz nam odbija czkawką niestety.
No właśnie, to też jest taki dość zasmucający wniosek, biorąc pod uwagę, że te ograniczenia strukturalne są po prostu, tak jak pan wspomniał, trudne do szybkiego zasypania. Natomiast jeden z elementów tego, o czym pan mówił, czyli kwestia właśnie tych warunków pracy i w pewien sposób też odciążenia personelu z określonymi kompetencjami od zadań, które tych kompetencji nie wymagają, jest jakąś tam ścieżką, którą też samorząd na przykład lekarski wskazuje. Czy tutaj są jakieś plany w najbliższym czasie? To znaczy, jak te zasoby ludzkie w pewien sposób odblokować?
No tutaj są plany i te plany tak naprawdę są już od dłuższego czasu realizowane, bo cała elektronizacja, która dotyczy wystawiania e-zwolnień, recept, e-skierowań, to nie jest tylko ułatwienie dla pacjenta, to jest też zmniejszenie poziomu pracy biurokratycznej, która musi być wykonywana przez lekarzy, bo to zastępuje to, co było wcześniej wypisywane długopisem, to, co było wprowadzane do dokumentacji, teraz to wszystko dzieje się elektronicznie. Oczywiście my jesteśmy też w takim krytycznym momencie, że często, no tak jak zawsze na początku wprowadzaniu różnych instrumentów elektronicznych, to tak naprawdę oznacza podwójną pracę i stąd też może pojawiają się głosy, że na razie ta komputeryzacja, czyli informatyzacja jest dodatkowym nakładem pracy, ale tutaj punkt docelowy jest widoczny, to znaczy, że to jest naprawdę perspektywa kilku miesięcy, roku, żeby ten nakład biurokratycznej pracy, którą muszą lekarze wykonywać, malał, ale to nie jest tylko ten element, bo mamy asystentów lekarzy, jest dopuszczony taki zawód, to jeszcze się też nie spopularyzowało, ale ich celem jest właśnie odciążenie od tych czynności takich biurowych. No i wreszcie, i myślę, że to jest najbardziej strategiczne zagadnienie, trzeba przebudować piramidę świadczeń. To znaczy, że leczenie jednak powinno się odbywać przede wszystkim na tych niższych poziomach piramidy świadczeń. Ja mówiąc o piramidzie, to mam na myśli tą strukturę, gdzie na dole jest podstawowa opieka zdrowotna, potem ambulatorium, a na końcu szpital. A można powiedzieć, że my w Polsce mamy do czynienia z odwróconą piramidą, bo u nas ten system opieki zdrowotnej, no może w coraz mniejszym stopniu, ale jednak był oparty o szpitale. Cały czas ten proces prowadzenia przez system pacjenta właśnie od lekarza rodzinnego przez poszczególne szczeble, które mają w zasadzie pełnić rolę konsultacyjną, no to on jeszcze nie działa dobrze i tutaj jest bardzo dużo pracy do wykonania. Myślę, że to jest taki dominujący kierunek reformowania systemu opieki zdrowotnej na najbliższe lata, ale tutaj w przeciwieństwie do tych braków kadrowych, o których przed chwilą rozmawialiśmy, to wydaje mi się, panie redaktorze, że efekt może być osiągnięty szybciej. 2-3 lata, tak żeby rzeczywiście w ciągu tej kadencji mieć zauważalny efekt, bo proszę pamiętać, że mniej lekarzy w szpitalach oznacza większą dostępność właśnie na poziomie specjalistyki i na poziomie POZ-u, który będzie w większym stopniu ze specjalistyką powiązane, czyli tak naprawdę będzie można prawie będąc w POZ-cie dostać poradę specjalistyczną i wtedy nie trzeba będzie swojego leczenia zaczynać od wizyty na izbie przyjęć, bo jest to po prostu problemem systemowym.
Panie ministrze, temat jest bardzo skomplikowany i pewnie moglibyśmy całą odrębną rozmowę na ten temat przeprowadzić, pewnie nie jedną. Natomiast chciałem się zastanowić tylko nad tym krótko, co tutaj w perspektywie tych 2-3 lat pod tym względem odwracania piramidy świadczeń może być największym wyzwaniem, bo można pomyśleć o na przykład przyzwyczajeniach personelu medycznego, pewnych procedurach takich formalnych, nieformalnych, podejściu też pacjentów. To też jest kwestia choćby no, tego, jak działa w ogóle świąteczna, nocna opieka medyczna i ta skłonność jednak pacjentów do odwiedzania SOR-ów z dolegliwościami, które tego na przykład nie wymagają. No ale tutaj tych aspektów jest bardzo wiele. Co według pana będzie największym wyzwaniem?
Rzeczywiście ma pan rację, że w zasadzie to powinniśmy rozpocząć taką rozmowę tutaj na antenie, która by trwała być może i 24 godziny, żeby o tym sobie poopowiadać i mieć jakiś kompletny obraz, ale jeżeli już rzeczywiście, bo tak z mojego punktu wygląda sytuacja, zbudowanie tej racjonalnej piramidy świadczeń jest celem takim średniookresowym, jeśli można to tak sobie określić, to tutaj trzeba tak, na poziomie POZ-u i tutaj będę o tym mówił łącznie z tą nocną pomocą lekarską, na poziomie samego POZ-u po prostu zbudować bardzo wiele modeli opieki koordynowanej, czyli takie ścieżki pacjenta, które pokazują, że jeżeli masz przypadłość w danym zakresie chorobowym, to po prostu zaczynasz od POZ-u i wiesz dokładnie, co powinieneś w kolejnych krokach wykonywać i to może nie tyle nawet pacjent powinien to wiedzieć, co lekarz prowadzący na poziomie POZ-u, który sam powinien umówić do specjalisty, albo po prostu się nawet w imieniu pacjenta skonsultować, bo przecież zna tą dolegliwość, z którą przyszedł pacjent do POZ-u, a dopiero po takich konsultacjach decydować w ogóle o jakimkolwiek transferze do poziomu szpitalnego. Więc tutaj absolutnie priorytetem jest budowanie ścieżek pacjenta dla poszczególnych chorób.
Przepraszam, tylko chciałem dopytać, bo patrząc na ostatnie nawet też ogłoszenia dotyczące opieki onkologicznej i kardiologicznej, wydaje się, że na poziomie specjalistyki takie rozwiązania chyba są łatwiejsze. No, lekarze specjaliści też pewnie w trochę inny sposób pracują niż lekarze POZ. Czy mamy pod kątem właśnie wprowadzania takich rozwiązań na poziomie POZ już jakieś osiągnięcia, czy to jest jakby zupełnie dziewiczy, że tak powiem, rejon, w którym trzeba będzie w sumie od zera pracować?
Mamy bardzo dobry program, który jest realizowany od kilku lat. On się nazywa POZ Plus, tak jak wszystko ostatnio jest z plusem. I ten program zakłada oprócz tego, że robimy pacjentom aktywnie, opiekujemy się ich zdrowiem. To jest bardzo ważna rzecz, bo tu nie chodzi o to, żeby POZ był tylko reakcją na przeziębienie, katar i gorączkę, tylko że on ma prowadzić pacjenta w zdrowiu. To też jest pewna zmiana paradygmatu. Ale mamy taki program POZ Plus, który właśnie jest skoncentrowany na bilansach zdrowotnych, na tym, że pacjent jest regularnie badany i potem właśnie jest pewien plan leczenia przygotowywany albo plan prowadzenia się w zdrowiu. I oprócz tego w ramach tego programu POZ Plus też trenujemy taką strukturę, że specjaliści są przypisani w pewnym sensie do POZ-u, czyli to nie oznacza, że jest wystawiane skierowanie przez lekarza POZ-u i tak jakby lekarz mówi, proszę tam się zapisać, czekać w kolejce, tylko jest po prostu przypisana grupa specjalistów, która we ścisłej współpracy właśnie przenosi ten ciężar opieki na te dolne poziomy, bo też nie chodzi o to, żeby specjalistyka była kompletnie oderwana od poziomu POZ-u. I mamy taki program POZ Plus, w którym to testujemy. A wracając do tych systemowych rozważań, no to nocna pomoc lekarska to jest dla mnie element, który musi być zreformowany. Tutaj trzeba szybko podjąć działania. W tej chwili jeszcze to się rozpoczęło za mojej bytności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ogłoszony został przetarg na specjalną platformę teleporad, ale nie mówię o teleporadach, które polegają na zwykłym dzwonieniu, tylko na takich teleporadach, które są oparte o profesjonalne narzędzia, gdzie można nawet przesyłać dane dotyczące odczytów różnych weryfikujących stan zdrowia pacjenta, oczywiście z wideo czatem, i Narodowy Fundusz Zdrowia otworzy taką teleplatformę, która będzie pierwszą linią kontaktu w nocnej pomocy lekarskiej. A następnie, jeżeli ta nocna pomoc lekarska nie będzie w stanie załatwić sprawy, jeśli można tak powiedzieć, pacjenta, to pacjent będzie umawiany przez operatora na tej platformie teleporad w konkretne miejsce, na konkretną godzinę, czyli nie będzie musiał jechać na SOR, nie będzie musiał jechać do NPL-u i czekać tam w kolejce, tylko wykorzystując zresztą system, który teraz mamy w szczepieniach, bo to jest tak zwana centralna rejestracja, będzie umawiany na konkretną godzinę i w związku z tym będzie mógł tam się stawić niedużo wcześniej. Jeżeli chodzi o specjalistykę, to tutaj mamy dwa kierunki działań. Jeden z nich zrealizujemy, mam nadzieję, jeszcze do końca lutego, czyli zniesienie limitów w dostępie do specjalistyki. I tutaj jest ogromna konieczność przeszacowania wartości taryf w specjalistyce. Po prostu zbyt mało proporcjonalnie w systemie na to wydajemy i tutaj są konieczne ruchy finansowe i zniesienie limitów po to, żeby też dać poczucie bezpieczeństwa poradniom, że jak będzie więcej pacjentów, to wszystko będzie sfinansowane, bo do tej pory było to realnym ryzykiem finansowym w ich działalności. No ale największa reforma, jeśli mogę powiedzieć, chyba że pan redaktor chce jeszcze dopytać tutaj o coś.
Nie, no już jeżeli pan minister zaczyna o największej reformie, to zawiedział się w słuch, bo być może myślimy o tym samym.
No to jest szpitalnictwo. No, szanowni państwo, szpitalnictwo ma być szczytem tej piramidy, ale żeby je zreformować, to na pewno trzeba zmienić strukturę właścicielską. Nie może być tak, że ta struktura jest rozproszona, że mamy 300 powiatów, z których każdy jest oddzielnym, autonomicznym tworem i po prostu prowadzi swoją politykę, a nie politykę systemową, politykę ogólnokrajową. Ja będę w Narodowym Funduszu Zdrowia bardzo często przerabiałem takie przykłady, gdzie są koło siebie dwa oddalone o 10-15 kilometrów szpitale. Każdy z nich jest własnością innego starosty, innego powiatu. I nawet jeśli dyrektorzy się dogadują i robią pewną specjalizację, że jeden ośrodek jest zabiegowy, drugi na przykład zajmuje się opieką długoterminową, bo przecież mamy wielkie wyzwanie demograficzne, z którym sobie trzeba radzić, to nie dochodzi do porozumienia między nimi, ponieważ mają innego właściciela i dochodzi wtedy do sytuacji takiej, że one zaczynają ze sobą konkurować. Konkurować w tym znaczeniu, że jeden ma zabiegowy i drugi ma zabiegowy. Co to oznacza? To oznacza, że jeden podkupuje drugiemu personel, bo przecież trwa pewnego rodzaju licytacja płacowa, bo ten chce mieć zakres usług i ten chce mieć zakres usług. I to jest rzecz niedopuszczalna i nie tylko niedopuszczalna, dlatego że wydaje się na pierwszy rzut oka nielogiczna, tylko my po prostu nie mamy takich zasobów i nie mówię tu o pieniądzach, tylko o lekarzach, o pielęgniarkach. Nie może być tak, że oni obsługują w tych samych zakresach dwa miejsca, dwie lokalizacje oddalone od siebie o 20 kilometrów, a pacjenci w gruncie rzeczy nie mają z tego uzysku, bo jakość, gdzie tu jest trochę robione, wiadomo, że będzie słabsza. Powinny być ośrodki, które się specjalizują. Jeden niech będzie zabiegowy, drugi rehabilitacja postzabiegowa czy opieka długoterminowa. I niestety takich projektów, tej optymalizacji systemowej na poziomie szpitalnictwa nie da się zrobić przy rozproszonej strukturze. A kolejny argument, no to chyba widzicie Państwo, co działo się w dobie pandemii, kiedy trzeba było wejść w tryb zarządzania kryzysowego, a zarządzanie kryzysowe wymaga tego, że powinny być decyzje podejmowane bardzo szybko, powinny być spójne, a nie rodzić się w jakichś sporach między tym, kto myśli, że więcej utarguje od NFZ-u albo niekoniecznie chce przeznaczać swoje zasoby na walkę z COVID-em. Tutaj my naprawdę jesteśmy w pewnym sensie w ślepej uliczce, bo nie ma żadnego argumentu za dalszym utrzymywaniem takiej rozproszonej struktury właścicielskiej.
Panie ministrze, to jeszcze jeden aspekt, bo tutaj niestety mamy od lat do czynienia z taką już trochę przejrzałą, ale nadal popularną metaforą dziurawego wiadra, do którego nie należy dolewać wody. To, o czym pan mówi, odwrócenie piramidy świadczeń, racjonalizacja, jeśli chodzi o szpitalnictwo, to wydaje się, są sposoby na zatkanie tego wiadra, no ale wody tam jest chyba cały czas za mało. W ostatnich tygodniach są różne spekulacje na temat tego, o ile jeszcze mogą się zwiększyć nakłady na zdrowie, no i jak to sfinansować. Chciałem się dowiedzieć, jaka jest pana osobista perspektywa na to. To znaczy, jak z perspektywy no, też byłego szefa NFZ, ale też ministra zdrowia, oczekiwałby pan, czy widziałby pan najbardziej optymalny sposób finansowania systemu i z jakich źródeł byłoby to najrozsądniejsze?
Ja myślę, że akurat pod względem finansowym to my mamy całkiem dobrze skonstruowany system. Chodzi mi o to, że w dobie pandemii ta stabilność finansowa systemu została zapewniona mimo zawirowań różnego rodzaju. Mówię tu o kwestiach finansowych. To system opieki zdrowotnej był bezpieczny, bo miał gwarancję 6% PKB, bo miał gwarancję przychodu składkowego, bo nie musiał też stać w kolejce po dotacje razem z innymi interesariuszami, tylko miał właśnie zagwarantowane w ustawie 6% PKB. I myślę, że pod tym względem tutaj nie ma potrzeby robienia jakiejkolwiek rewolucji. Myślę, że jednym z kierunków zmian jest kwestia budowania tego 6% PKB nie tylko na składce, bo ona w całości nie wystarczy do pokrycia tych rosnących przychodów, ale wprowadzania nowych takich rozwiązań jak opłata cukrowa, o której wiele dyskutowano w przestrzeni publicznej, bo ona ma podwójną zaletę z punktu widzenia finansowania zdrowia, ponieważ z jednej strony ogranicza takie szkodliwe dla zdrowia zachowania. Proszę zwrócić uwaga, że ta opłata działa w rzeczywistości i chyba wszyscy widzimy, jak napoje słodzone, gazowane podrożały, jak zmienia to relacje w koszyku zakupów konsumenta i do czego to prowadzi, bo nawet duże koncerny, które wykorzystują te napoje, na wodę zaczynają przechodzić, bo pewnie słyszał pan o tym, bo było to szeroko komentowane. Więc to działa z jednej strony zmieniając wzorzec konsumpcji, a z drugiej strony oczywiście jest zapewnieniem źródła kolejnego takiego dochodowego dla Narodowego Funduszu Zdrowia i to są pieniądze, które idą realnie na leczenie. Więc jeżeli myślałbym o finansowaniu, to raczej nie zmieniałbym modelu, a raczej szukał takich rozwiązań, takich opłat prozdrowotnych, które z jednej strony zapewniają środki, a z drugiej strony też wymuszają pewne zmiany zachowań konsumpcyjnych.
Ale też można zaargumentować, że w ramach tego istniejącego systemu można wprowadzić pewne uszczelnienia, to znaczy mam tutaj na myśli choćby rozliczanie się części obywateli poprzez KRUS i te zdecydowanie niższe składki, które wnoszą. Ponadto rozliczanie się ryczałtowe, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, również osób na jednoosobowej działalności gospodarczej, które często mają też bardzo wysokie przychody. Czy w tym obszarze myśli pan, że jest pole manewru, bo tutaj faktycznie mogą być bardzo duże środki do pozyskania.
No myślę, że tak, że to, co pan mówi, to może nie jest zmiana modelu finansowania, a raczej kwestia uszczelnienia tego modelu. I jeżeli przyjmujemy pewną zasadę solidaryzmu społecznego, która w finansowaniu zdrowia istnieje, no to oczywiście trzeba likwidować sytuację, gdy jedne grupy mają proporcjonalnie mniejsze obciążenia, mówię oczywiście proporcjonalnie, niż inne i czasami nie ma to absolutnie uzasadnienia, więc na pewno przestrzeń do tego, żeby zajmować się tymi klinami podatkowymi, bo w gruncie rzeczy do tego to się sprowadza, na pewno jest i z punktu widzenia zdrowia na pewno by poprawiło to sytuację i w większym stopniu zabezpieczyło składkami przychody zdrowia.
Panie ministrze, ostatnie pytanie, tak trochę wychodząc w przyszłość, jeśli mielibyśmy pokusić się o przesłanie takiej pocztówki z roku 2030 w paru zdaniach. Jak mógłby pan opisać system, który udałoby się zbudować, jeśli wszystkie te działania, o których rozmawialiśmy, się powiodą?
80% spraw zdrowotnych jest załatwiane w POZ-cie. W POZ-cie, który bardzo ściśle współpracuje z ambulatorium, czyli z tą opieką specjalistyczną. I to się odbywa właśnie raczej w modelu powiązania AOS-u z POZ-em, a nie AOS-u ze szpitalem, tak jak mamy to w tej chwili w większym stopniu. Szpitale mają sieć, która jest zupełnie inaczej wyprofilowana. Mamy ośrodki wiodące, zabiegowe, ośrodki, które również charakteryzują się wysoką jakością, bo to też jest pewne nowum, o którym będę chciał wprowadzić w życie. To znaczy, że informacje na temat jakości leczenia, jakości obsługi, jakości zarządzania również są publicznie dostępne i porównywalne i ta sieć ma pewien elitarny składnik, który gwarantuje jakość zabiegową. Zdecydowanie większość tej sieci, którą teraz widzimy, szpitali, funkcjonuje jako centra medyczne, czyli mamy tam jakieś możliwości zabiegów takich krótkich, jednodniowych robienia, ale to są przede wszystkim centra lokalnej opieki zdrowotnej z opieką długoterminową, która jest przystosowana do starzenia się społeczeństwa. No i wreszcie, żeby dopełnić to tym pośrednim poziomem AOS-em, który, tak jak powiedziałem, jest doklejony bardziej do POZ-u niż szpital, to przede wszystkim jest lepiej doinwestowany. Doinwestowany w sensie stawek, które w zasadzie są konkurencyjne rynkowo.
Panie ministrze, brzmi to bardzo dobrze, także trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, że poświęciliście nam swój czas i mam nadzieję, że będziecie wracać do naszych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Więcej informacji o naszej konferencji i pełne nagrania rozmów znajdziecie na stronie ryzykaitrendy.pl. Chciałabym jeszcze podziękować całemu zespołowi Polityki Insight za wysiłek i poświęcenie, które włożyliście w przygotowanie konferencji. Dziękuję również naszemu partnerowi głównemu, czyli Orange Polska, naszym partnerom E.ON, Edis Energia, IKEA Polska, Microsoft i Visa. Merytorycznie wspierała nas Europejska Rada Spraw Zagranicznych oraz German Marshall Fund of the United States. Partnerem medialnym jest Radio Tok FM.